Jakoś tak więcej przedtem was było? To znak od Pana. Kawa. Kawa. To znak, że kawa była. Dobrze. Słuchajcie. Mówimy o dziedzictwie. Mówimy o dziedzictwie pięćdziesiątnicy, czyli o tym wszystkim, co jest związane z wstąpieniem Ducha Świętego, działalnością Ducha Świętego i obecnością Ducha Świętego w Kościele. I ja zastanawiałem się, w jakim kierunku pójść, ale kiedy czytałem te wszystkie tematy, które będą, to one rozwiną tak naprawdę, czym owo dziedzictwo jest w pełni. Jest z darami Ducha Świętego, prawda? A więc także wieloma innymi aspektami związanymi z Duchem Świętym. Ale ja chciałbym dzisiaj jakby trochę, tak wiecie, włożyć taki klucz, aby otworzyć nasze serca, abyśmy to dziedzictwo mogli przyjmować w pełni. I kiedy sobie myślę, co to, jak możemy pozbawiać się tego dziedzictwa, to wypisałem sobie kilka takich przeszkód, o których Biblia mówi, że są gaszeniem ducha. Ducha Świętego można zgasić. Ja myślałem kiedyś i przez lata tak wierzyłem, że kiedy jak Duch Święty wpada, to siwy dym i cokolwiek by się działo, to i tak zrobi swoje. Czasami tak, a czasami nie. A więc kiedy mówimy o tym, że Duch Święty może zostać zgaszony, to musimy liczyć się z tym, że czasami przez nasze postawy On nie może się objawiać. Bo gdyby było inaczej, to właściwie Kościół przez 20 wieków doświadczałby ciągłego prosperity, a jednak tak nie było. A jednak musimy wiedzieć, i znając historię Kościoła, że około IV wieku zaczęło coś się psuć. I ja osobiście wierzę, to jest mój pogląd, nie musicie się z nim zgadzać, że żyjemy w czasach ciągle odnowy i reformacji Kościoła. Bo gdyby było inaczej, to musielibyśmy uznać, że na pewnym etapie Pan już powiedział wszystko, odnowił Kościół i właściwie co dalej? Ten proces ciągle trwa. My ciągle jeszcze nie doszliśmy do tej pełni, o której jest napisane, że Pan przysposobi sobie Kościół bez zmazy, bez skazy na swoje przyjście. A więc ja osobiście wierzę, że historia zatoczy koło. Czyli dzieje apostolskie, albo inaczej Kościół wróci do tego pierwowzoru dziejów apostolskich. Oczywiście to nie znaczy, i dzisiaj o tym powiem, że wróci do dziejów apostolskich, czyli wszyscy będziemy chodzili w sandałach. Takich, jak to rzymiankach, tak? Jest moda u kobiet na rzymianki. Mnie się to nie podoba, ale nie jestem kobietą, nie musi. W każdym razie nie o to chodzi, że będziemy wszyscy chodzili w jakichś sukmanach. Chodzi o to, że obecność Boża, ja w to wierzę, będzie objawiała się w pełni w Kościele. Że Pan prowadzi Kościół, aby dojść do miejsca, w którym pełnia Jego chwały, pełnia obecności Ducha Świętego będzie obecna. Ale są przeszkody, są rzeczy, które gaszą. I pierwszą taką rzecz, z którą zmagał się Jezus bardzo mocno, to była religia. Czym religia jest? Wiecie, często my w swojej ludzkiej naturze mówimy faryzeusze. Faryzeusze za czasów Jezusa robili to, robili tamto, byli to religijni ludzie. Muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę, kiedy czytamy Biblię, to musimy patrzeć, co faryzeusze robili jako religijni ludzie, aby ten sam system wierzeń i zachowań nie zagościł w naszym życiu. Religia. Ja na studiach miałem religioznawstwo i kiedyś pani, pamiętam taką historię, mówi, nauczała o Izraelu i mówi, bo Izrael popadał w różne odstępstwa, a ja byłem świeżo nawrócony, więc nie znałem historii Izraela. Mówię, pani doktor, ale pani głupoty gada, Izrael zawsze był święty. A on mówi, synku, ale on miał lepsze i gorsze etapy w swoim życiu. Mówię, nie, to był naród wybrany, oni zawsze służyli Panu. I wiecie, naprawdę ja miałem problemy z tego religioznawstwa, ponieważ wierzyłem w to, co nie było prawdą. No niestety Izrael miał lepsze i gorsze etapy w swoim życiu. I także w życiu Izraela bardzo mocno manifestował się taki wpływ religijności. I mówiąc o tym religioznawstwie, jeszcze to pamiętam definicję, że jest to zbiór rytuałów mających zadowolić Boga. Zbiór pewnych czynności, które składają się na system religijny. Co mam na myśli? Mam na myśli mniej więcej, że każda religia ma swoje rytuały. Pewne właściwe sposoby postępowania, które mają za cel zadowolić Boga. Religia to jest ludzki sposób zadowalania Boga. Muszę wam powiedzieć, że także w moim życiu były etapy, w którym byłem religijnym człowiekiem. Czyż i my nie wierzymy, że czasami pewien właściwy strój sprawia, że Pan czuje się lepiej? Co mam na myśli? Czyż i my czasami nie zastanawiamy się, kiedy wystąpię w garniturze, to Pan będzie mnie bardziej używał. Będę bardziej pobożny. Amen. Brat biskup dał wczoraj przykład. Tak obserwuję, braci mają takie fajne, nowoczesne buty, ja mam trampki, także jestem jeszcze bardziej niereligijny. Ale często my jako ludzie, chciałbym być z wami szczery, żeby otworzyć serca i pokazać, że może nie tędy droga. Wiecie, czasami wierzymy, że są pewne rytuały, nawet nasze zielonoświątkowe, które mają sprawić, że Pan poczuje się zadowolony. Tak bardzo wtedy przywiązujemy wagę do tego, co jest zewnętrzną formą, że tracimy to, co jest sensem chrześcijańskiego życia, mianowicie relacja. Relacja. Oto jestem chrześcijaninem, ponieważ mam relację przez krzyż Jezusa Chrystusa, dostęp do Boga. To jest kluczem naszej wiary. Mam tą relację przez wiarę. Tu moglibyśmy godzinę na ten temat mówić, ale kiedy mówimy o religii, to powstają pewne rytuały, pewne sposoby, które sprawiają, że zamiast wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, jesteśmy pod siłą rytuałów. Pod siłą rytuałów. Bardziej wierzymy w rytuały niż w tą swobodę przejawiania się Ducha Świętego. Oczywiście swoboda przejawiania się Ducha Świętego nie wyklucza ładu i porządku. Ja byłem na nabożeństwie w Singapurze, do dzisiaj tego nie zapomnę. Był taki kościół, który City Harvest Church, olbrzymi kościół, 20 tysięcy ludzi i pojechaliśmy z moim przyjacielem na nabożeństwo. Ciekawostką było to, że kaplica była 4 piętra pod ziemię, a 4 piętra nad ziemią były parkingi. Nie wiem dlaczego, ale tak było. Zjechaliśmy pod ziemię, olbrzymia kaplica na 6 tysięcy ludzi i to było doświadczenie naprawdę zadziwiające. Wychodzi pastor, rozpoczyna, za chwilę gra zespół, a potem mówi, a teraz mamy bracia i siostry tutaj takie różne potrzeby modlitewne. Przeczytał i mówi, a teraz będziemy się modlić. I to było tak, 3, 4. Jak zaczęli ci ludzie się modlić, to ja myślałem, że ja się uniosę w powietrze po prostu z obecności Bożej. Była tak niesamowita obecność Boża, a on mówi, amen, i oni skończyli. Porządek jak w Singapurze. Wydaje się, a gdzie tu Duch Święty? Wiara tych ludzi, że oni od razu przez wiarę wznosili głos, że oni nie potrzebowali czasu, żeby wejść w modlitwę, wejść w uwielbienie. Oni byli posłuszni Panu. Pan nie potrzebuje czasu, to my potrzebujemy czasu, żeby się wyciszyć, żeby zacząć odbierać coś od Boga. A oni nagle zaczęli się modlić. Był ład i porządek, był, ale było też Duch Święty. Bo tu chodziło o wiarę. Bo tu chodziło o wiarę. Sam rytuał, który my często w swojej gorliwości ustanowiliśmy, nie sprawia, że Duch Święty zacznie się pojawiać, czy zacznie się objawiać. Często nasz sposób pojmowania Boga sprawia, że tak naprawdę zaczynamy popadać w drugi element, jakim jest tradycja. Tradycja powstaje na skutek nieudolnych prób zatrzymania mijających przebudzeń. Oto przebudzenie było i to przebudzenie działo się tak, tak i tak. I my nagle, że tak powiem, widzimy, że coś mija, próbujemy to przebudzenie zatrzymać. Próbujemy, aby było ciągle tak samo. I sobie myślę tak, Jestem wdzięczny Bogu za to, co wydarzyło się w dzień zesłania Ducha Świętego w Stanach Zjednoczonych, ale to już minęło, a to, co najlepsze, jest przed nami, a nie za nami. Pan ma świeżą rzecz teraz. Pan ma świeże namaszczenie teraz. To jest niezwykle ważne. Może trochę ono, co do szczegółów, będzie inaczej, bo chrześcijaństwo nie jest religią. Może Duch Święty stąpi tak, tak, tak i tak, tu, tu, tu i tu. I może na nikogo rąk nie włożymy. My tego nie wiemy. Ponieważ nie potrzeba do tego jakiegoś rytuału. I oto kiedy czytamy o wszelkich przebudzeniach, to nagle człowiek w swoim lęku mówi: Panie, czy Ty coś masz dalej? Próbuje zatrzymać to, co minęło. To, do czego my dzisiaj musimy spojrzeć, wdzięczni za przeszłość, gotowi na przyszłość, to są dzieje apostolskie. Ale to dzisiejsze poruszenie w Kościele, w które ja wierzę. Ja osobiście wierzę, że jesteśmy na zakręcie, który, jeżeli przyjedziemy, będzie przełom w Polsce. Ja w to wierzę. Ja po prostu trzymam się tego jak mały dzieciak i mówię: Panie, ja wierzę, ja kocham ten kraj. Ja widzę po prostu odznaki tego czegoś, co się przebija, tego czegoś, co już zaczyna się rozwijać, ta nowa rzecz. Ale to nie będzie jak w 1900 którymś. To będzie jak w 2010, 11, 20. O tak, co do zasady, będzie jak w dziejach apostolskich. Ale niestety będzie prawdopodobnie inaczej niż wczoraj, inaczej niż rok temu, inaczej niż 10 lat temu. Chciejmy to zrozumieć. Nie bójmy się tego. Nie bądźmy ludźmi, którzy znowu: nie rozumiem tego, więc to odrzucam. Prawdopodobnie rzeczy, te pozytywne Boże rzeczy, będą inaczej niż wszyscy je sobie wyobrażamy. I wiecie, problemem często naszej ludzkiej natury jest to, że modlimy się o przebudzenie. Wierzymy w przebudzenie. Chcemy przełomu, a kiedy ono przychodzi, odrzucamy je. Wiecie dlaczego? Bo przyszło inaczej, niż sobie je wyobrażaliśmy. Bo przyszło inaczej tylko dlatego, że moje wyobrażenie, moja tradycja je odrzucała. Kolejną rzeczą jest teologia. Oto ludzie dzisiaj, wspomniałem już na wstępie, zadają sobie trud, aby wytłumaczyć, dlaczego Bóg nie działa. I robią to często teologiczne umysły. Pan nie działa, ponieważ to, to i to, bo Pismo Święte mówi to, to i tamto. I co się dzieje? Efekt jest taki, że Boży lud, że Kościół staje się zubożały. Staje się zubożały. Trzeba wytłumaczyć sobie brak efektów jakąś teologiczną myślą. Kiedy pastor Leszek zna Beatrice Kang z Singapuru, która była w Anglii i miała spotkanie z pewnymi duchownymi anglikańskimi, i oni jej mówią: wiesz, musimy sprzedać kościołów trochę, bo są puste, ludzie nie chodzą i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi: a dlaczego to robicie? Czy one wam się na nic nie przydadzą? A jeden z biskupów odpowiedział: bo to ludzie w swojej gorliwości pobudowali za dużo. Teologia wytłumaczyła duchowe ubóstwo. Czy ludzka myśl w tym wypadku, prawda? A więc mamy marne skutki, marne efekty, więc musimy usankcjonować swoje marne efekty jakąś mądrą myślą, żeby dalej sobie bujać w takim kierunku coraz większej duchowej katastrofy. Ale my nie jesteśmy z tych, co się cofają, tak? My nie przyjechaliśmy tutaj, aby posłuchać tylko, że będzie jeszcze gorzej. My przyjechaliśmy tutaj, aby zobaczyć, że Bóg jest hojny w objawianiu swojego Ducha Świętego. Że jest tym, który chce prowadzić nas do rzeczy większych, większych i większych. Jest tym, który chce otworzyć przed nami łąki zielone. Łąki zielone. Wiele teologicznych poglądów, ja lubię dobrą myśl, lubię dobre nauczanie, ale wiele teologicznych poglądów powstało w bibliotekach, a nie z powodu objawienia Ducha Świętego. Powiem to jasno. Wiele teologicznych poglądów powstało w bibliotekach, a nie z powodu objawienia Ducha Świętego. Kolejną rzecz, i ona często nas dopada, jest rutyna. Rutyna idzie w prostej linii, łączy się z religijnością. Rutyna sprawia, że ludzie ciągle robią rzeczy tak samo. Kiedy myślę o Duchu Świętym, Kiedy myślę, jak Pan używał mężów w Starym Testamencie pełnych Ducha Świętego, to strasznie się zdenerwował na Mojżesza, kiedy ten stał się rutyniarzem. Pamiętacie, co Mojżesz zrobił? Dwa razy uderzył w to samo miejsce i w ten sam sposób. Pan chciał inaczej. Tymczasem Mojżesz pomyślał sobie tak. I to jest znowu coś, co było próbą powstrzymania, zatrzymania starego, sprawdzonego sposobu, który był kiedyś. I oto Pan mówi, zrobisz tak, tak i tak. A Mojżesz mówi, kiedyś zrobiłem w ten sposób, to zadziała w ten sam sposób. Nie zadziałało. Nie zadziałało. I my w naszym życiu popadamy bardzo często w rutynę. I kiedy Duch Święty przychodzi, to jedną z rzeczy, którą robi, to automatycznie leczy nas z rutyny. I On na pewno nie jest Bogiem rutyny. Na pewno Jego cechą nie jest rutyna. Jest konsekwencja, ale nie jest rutyna. Często w naszym kościele mamy tak, że przed nabożeństwem, zanim wyjdziemy z zespołem, mamy taką krótką modlitwę i takie słowo zachęty. I próbuję tam, wiecie, jak taki trener. Panowie i panie, idziemy do boju. Pamiętajcie, Pan jest tutaj. Krótkie słowo zachęty zawsze im próbuję powiedzieć. Ja sobie powiedziałem, pamiętajcie, najgorszym naszym wrogiem. I to jest także przesłanie dla nas, ludzi wierzących. Jest rutyna. Jest rutyna. My zawsze to robiliśmy w ten sposób. Nie zadajemy sobie trudu robienia inaczej, bo rutyna jest łatwa. I mówię, nie róbmy dzisiaj uwielbienia w rutynowy sposób. Nie wygłośmy dzisiaj rutynowego kazania. Nie zróbmy dzisiaj rutynowej modlitwy. Spróbujmy to zrobić tak, jak Duch chce Święty zrobić. I co jest przeciwieństwem rutyny? Kreatywność. My boimy się kreatywności. Wiecie dlaczego? Bo myślimy, to będzie jakieś zwiedzenie. I Kościół sprawia, czuje się bezpiecznie w rzeczach rutynowych. Bo kiedyś je robiliśmy, bo kiedyś w XIX wieku je robiliśmy i one są sprawdzone i nasi ojcowie to w ten sposób robili, więc my też będziemy w ten sposób to robili. Pamiętam taką historię, którą przeczytałem o pewnym rabinie żydowskim, który usługiwał w synagodze w Nowym Jorku i tam był dziwny zwyczaj. Każdy, kto wychodził za kazalnicę, robił coś takiego. Brał Biblię, Torę i się kłaniał. I ten rabin jako gość mówi, co to za znak? Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy w naszej synagodze. I rabin tejże synagogi powiedział mu tak, ponieważ kiedyś mieliśmy inne miejsce i to czytanie Tory odbywało się w takiej jakby suterenie, do której się wchodziło i ona nad tą sutereną była rura. I żeby wejść, trzeba było się schylić. I tak nam zostało. I tak nam zostało. Jedną z objaw rutyny jest powiedzenie, my zawsze tak robiliśmy. My zawsze tak robiliśmy. Rutyna zadowala się tym, co ma. Natomiast ja wierzę w to, że jedną z cech Ducha Świętego jest kreatywność. Tak? Zgadzamy się z tym? Te pieśni, które śpiewamy, powstały dlatego, że ktoś w kreatywny sposób, czyli w twórczy sposób podszedł do muzyki. Dlatego zachęcam, jeśli są dzisiaj na tej sali ludzie, którzy są artystami, pisarzami, twórzcie. Nie miejcie kompleksów. Zacznijcie robić coś, co będzie wasze, własne, waszym twórczym podejściem do muzyki. A czyż my Polacy jesteśmy głupsi niż ci na zachodzie? Czyż my nie możemy napisać wspaniałych pieśni? Pamiętam lata 90. Janusz Bigda. Oj, niejedną łzę się uroniło przy tych pieśniach jego. Prawda? Trzeba to dalej kontynuować. Odważnie pisać, rozwijać się. Podejść w taki odważny sposób, nie lękać się. Wiecie, ta rutyna, ona jest bezpieczna, ale ona sprawia, że przestaje nas to chrześcijańskie życie ekscytować. My zawsze tak to robiliśmy. My zawsze śpiewaliśmy 8 piosenek. My zawsze śpiewaliśmy szybka, 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 wolna, wolna, wolna. My tak zawsze robiliśmy. Szybka, szybka, wolna, wolna. Albo na odwrót. Wolna, wolna, szybka, szybka. Prawda? I kiedy nagle przychodzi jakaś zmiana, bo czujemy, że to się już wypaliło, to nagle następuje sprzeciw, bo my zawsze to tak robiliśmy. Zawsze robiliśmy to w ten sposób. Zawsze robiliśmy to takimi instrumentami. Zawsze robiliśmy to w takiej formie. I życie Kościoła sprowadza się jedynie do odtwarzania pewnych rzeczy. Bo boimy się, że wszystko, co jest nowe, jest od złego. Podam wam taki ciekawy przykład. Czy wiecie, że kiedy dzisiaj w tradycji chrześcijańskiej organy to jest najpobożniejszy instrument? Nie jest w ogóle kontrowersyjny, tak? Organy można wstawić i jest okej. Ale kiedy organy płynęły do Stanów Zjednoczonych przez morze w XVIII albo XVII wieku, to amerykańscy anabaptyści modlili się, aby ten szatański instrument zatonął na oceanie. Bo oni nigdy tak tego nie robili. Bo to było coś dla nich nowe. Jeśli coś jest nowe, to, a ja tego nie rozumiem, to odrzucam. Wyobraźcie sobie, że teraz przychodzi ktoś, kogo nie znamy. I oto na tej sali pojawia się człowiek, siedzi ktoś w tylnym rzędzie, kto jest niewidomy. I wchodzi jakiś gość, spluwa na ziemię, robi sobie błoto i smaruje oczy tej osobie. Czyż nie powiedzielibyśmy, my nigdy tak nie robiliśmy. To nas gorszy. To jest nieestetyczne. To nie mieści się w naszym pojmowaniu wiary chrześcijańskiej. Jakże wiele razy może tak być. A jednak Pan uzdrowił ślepego. Natluł, zrobił błoto. Moglibyśmy inne sytuacje przytaczać. Oto przychodzi Naaman, czasy wcześniejsze. Oto Jordan, który był rzeczką, który nie był potężną, wspaniałą rzeką. I oto przychodzi prorok i mówi, wykąp się w Jordanie. Gdzie? W Jordanie? Jeszcze się zanurzać. Wyobraźcie sobie, że przychodzi tu premier Tusk, a my mówimy, premierze, będziesz uzdrowiony, jeśli się zanurzysz w tym baseniku tam na dole. To nie jest rutynowe zachowanie. To nie jest rutynowe zachowanie. My nigdy tak nie robiliśmy. Ale kiedy patrzymy na to, jak Bóg podchodzi do życia Kościoła, On jest Duchem Świętym, który jest twórczy, który prowadzi nas do rzeczy nowych, nieodkrytych, rzeczy nieodganionych. O tak, musimy sprawdzać, czy one są zgodne ze Słowem. Ale wiecie, Pan Bóg nie ma ulubionych stylów muzycznych. My myślimy, że w niebie to tylko grają, śpiewają chóry. Tak, tak Biblia mówi, tak, że jest chór. Ale On może śpiewać różne gatunki muzyczne. Czy my wierzymy, że Pan Bóg ma ulubiony styl muzyczny? Być może. Ale Pan Bóg kocha wszystkich. Tych, którzy grają ostrzej. Bo to nie styl decyduje, tylko moje serce decyduje. Kim jestem? Jak bardzo kocham Pana? I moglibyśmy tak mnożyć, kiedy rutynowe zachowania, bezpieczne zachowania pozbawiają nas tego Bożego życia, które chce przepływać przez Kościół. Pan chce czynić ciągle nowe rzeczy w obszarach, które są dla nas dane. Pan ciągle chce pisać przez nas nowe piosenki. Amen? On nie skończył. Pan ciągle chce napisać jeszcze wiele książek. Pan ciągle chce wygłosić jeszcze wiele kazań przez nas. Nie wszystko zostało powiedziane. A może jeszcze potrzebujemy coś usłyszeć? Może trochę inaczej? Nie możemy ograniczać Boga do tego, co było sprawdzone, tego, co było przez lata, ponieważ Pan daje nam ciągle nowe narzędzia i nowe możliwości. Chociaż ja zawsze powiem tak, Bóg się nie boi naszych pantonim. Nie boi. Diabeł nie boi się naszych pantonim. Tak, pan to mim? Mim, przepraszam, zawsze mylę. On też się nie boi naszej muzyki. On się boi namaszczonych pantomim, namaszczonego uwielbienia. A to jest różnica. To jest różnica. On się nie boi naszych kazań. On się boi namaszczonych kazań. On się nie boi naszych występów artystycznych, bo on jest duchem. On się boi namaszczonych występów artystycznych. A to jest różnica. Ale musimy wiedzieć, że Duch Święty daje nam święte pomysły. I to jest też dziedzictwo Pięćdziesiątnicy. Duch Święty daje nam dostęp do tego wszystkiego, co może to nasze chrześcijańskie życie czynić skutecznym. Ale kolejny punkt. Lęk, zwiedzenie i niewiara. Kościół dzisiaj tak bardzo boi się, że diabeł może go zwieść, bardziej boi się, że diabeł może go zwieść, niż to, że Pan może go chronić. Ja osobiście wierzę, że kiedy jestem szczery przed Panem, kiedy pytam Go, to nie muszę obawiać się, że za każdym rogiem czyha zwiedzenie. Kiedy żyjemy w takim lęku, o, tam herezja. I wiecie, my nastawiamy uszy nasze na to, gdzie jaka herezja padła, zamiast nastawiać na uszy na to, co Pan czyni. O, tam herezja była, a ten zbór się podzielił, a tam głupoty głoszą, a tu jeszcze. I mamy głowę taką i wiecie, ja mam taką psychikę, że ja zaraz leżę i trzeba mnie reanimować. Ja nienawidzę tego słuchać. Nie jestem w stanie słuchać, o, tu się podzielił zbór, bo już widzę, że zaraz mi się podzieli. Już diabeł przychodzi, teraz czas na ciebie, synu. Ja mówię, no, no. Ale my mamy, wiecie, często podchodzimy do tego, takie nastawienie na rzeczy złe. Nastawienie na złe newsy, na złe informacje. I zamiast wierzyć, że Pan nas strzeże, że Pan nas prowadzi, jest napisane, że mamy namaszczenie od Pana i wiemy, co dobre, a co złe. Że my w naszym sercu potrafimy rozpoznać pewne sprawy, pewne oczywiste oczywistości. A nawet jeśli w czymś mamy niepełnie objawienia, bo nikt nie ma jej pełnej, to jednak żyjemy pod Bożą ochroną. Kiedy wierzymy ciągle w lęki i zwiedzenie, przestajemy być twórczy. Przestajemy być kreatywni. Przestajemy pisać nowe piosenki. Przestajemy słuchać tego wszystkiego, co pierwszy raz usłyszeliśmy. Bo boimy się, że to jest zwiedzione, że to jest jakieś chore. Bo nigdy tego nie słyszeliśmy. Wierzmy, że bardziej Pan nas chroni, niż to, że diabeł może nas zwieść. I ostatnie, co przedostatnie, co może gasić to dziedzictwo Ducha Świętego, to lęk przed kompromitacją. Pomódlmy się tak bezpiecznie. No bo co, jeśli Pan go nie uzdrowi? I wiecie, co to powoduje? Że podchodzimy do działania Ducha Świętego w taki niby z wiarą, a bez wiary. Jest napisane, że Pan nie mógł uczynić żadnego cudu w Nazarecie z powodu niewiary. To nie jest tak, że Pan... Co zechce, to tu zrobi. On oczekuje od nas wiary. Nawet niedoskonałości, ale wiary. Oczekuje, że kiedy wyjdziesz do modlitwy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, rzeczy będą się działy. I nie możesz wyjść na zasadzie, albo lepiej nie wyjdę, bo jak nie będę uzdrowiony, to lepiej nie wyjdę. Prawda? Kiedy czytamy, że zawsze wiara równa się ryzyko. Tak, jest teoretycznie możliwość skompromitowania. Ale jeśli nie ryzykujemy, to tak naprawdę nie poruszamy się w wierze. Oto pamiętacie kobietę, która przyszła namaścić stopy Jezusa. Dla ludzi religijnych to była kompromitacja jej osoby. Przyszła, wycierała włosy, namaściła najdroższym olejem i ktoś by mógł powiedzieć, co za ekstremum, co za odjazd. A tymczasem Pan ją wywyższył. Ona zaryzykowała, przebiła się przez cały tłum niedowiarków. Przebiła się przez cały tłum ludzi, którzy źle jej życzyli. Wiecie dlaczego? Bo ona chciała spotkać się z Panem. Inna kobieta cierpiąca krwotok powiedziała, jeśli tylko się go dotknę. Wiecie, co ona ryzykowała? Ryzykowała to, że pobożni i świętoszkowaci ludzie po prostu ją stamtąd wyrzucą, bo nie miała prawa tam być. Ona, jeśli tylko się go dotknę, ryzykowała to, że zostanie odrzucona. Ryzykowała kompromitację, a jednak mówi, ja chcę dotknąć Pana. Wiecie, ja żyję dzisiaj w takim miejscu, że ja mówię, Panie, albo zobaczę przełom, albo mnie zabierz. Albo zobaczę ten kraj zdobyty dla Pana. Albo po prostu zabierz mnie, żebym nie cierpiał z powodu ubóstwa tego narodu. Ryzykuję. Głoszę wielkie dzieła Boże. Czy mogę się skompromitować? Mogę. Bo ktoś może powiedzieć, synku, głosiłeś wielkie rzeczy, a gdzie to wszystko jest? Pamiętacie, Gedeon taki był. Mówi, za pozwoleniem. Te całe dziedzictwo Izraela, gdzie to wszystko dzisiaj jest? A anioł mówi, zaryzykuj. Zaryzykuj. Nawet jeśli boisz się skompromitować, zaryzykuj. Gedeon miał wątpliwości, ale mówi, zaryzykuję. Pasja, to jest to, co powiedziałem dzisiaj wcześniej. Pasja do narodu musi być większa niż lęk przed kompromitacją. Pasja do zbawienia najbliższych musi być większa niż to, że oni pozostaną w miejscu, w jakim są i inni będą się z nas śmiali. I ostatnia rzecz. Pycha. Ja mam swoje sposoby i nie potrzebuję Ducha Świętego. Rzeczy dobrze się dzieją. Po co nam Pan? Powywraca nam tu pewne sprawy. I wiecie, człowiek w swojej pysze, zamiast być prowadzonym przez Pana, zaczyna zarządzać Kościołem, zamiast być prowadzonym przez Ducha Świętego. Nie mam nic przeciwko. Trzeba rzeczy ułożyć. Sam mam poukładany dobrze zbór. Ale wiem, że są momenty, kiedy Pan bardzo wyraźnie mówi. Teraz pójdziecie tak, potem tak, potem tak. I sobie myślę, okej, Boże, ja nie mam patentu na sukces. Ty go masz. I ja muszę odstawić nawet to, że wydaje mi się, że ja miałbym lepszy pomysł na rzecz Twojego. I rzeczy zaczynają się dziać. Ale my często tak bardzo boimy się o swoje ja. Tak bardzo boimy się, że coś stracimy u ludzi, że nie ryzykujemy podążania za głosem Ducha Świętego. Wiecie, drodzy zgromadzeni, nie o to chodzi, żeby być efektownym, ale efektywnym. Nie o to chodzi, żebyśmy sobie to tak wszystko już poukładali i to wszystko z zewnątrz wygląda dobrze. Chodzi o to, żeby być skutecznym. A skutecznym będziemy bardzo często w sytuacjach, kiedy Duch Święty będzie mówił w poprzek tego, co znane, tego, co bezpieczne, tego, co rutynowe, tego, co tradycyjne, ponieważ jest ciągle świeży i nieodgadniony, ponieważ jest ciągle niepojęty. Na koniec, żeby wzbudzić waszą wiarę, pamiętam sytuację, jedna z naszych zborowniczek, Dagmara, ponieważ pracowała w misji dla bezdomnych, przecięła sobie palec i przecięła ścięgno. I miała bezwładny jeden palec. I pamiętam, było nabożeństwo, uwielbienie. Modliliśmy się, Pan działał. I ona nagle podbiega i mówi, pastorze, jestem uzdrowiona. A to było już jakoś krótko po zakończeniu spotkania. Ja mówię, zaraz pogadamy. I ona pokazuje, jestem uzdrowiona, całą ręką rusza. Ja mówię tak, poczekaj, bo ludzie mnie zagadywali i za chwilę mi dotarło. Mówię, wow, ona rusza tym palcem. Taki jest nasz Pan. Inny przykład, cygana Martina. Nie wiem, to jeszcze byliśmy chyba w Jastrzębiu, może Leszek zna to świadectwo. Martin, cygan, zabił 3 braci cyganów. Bandzior straszny. Siedział w więzieniu i oto było nabożeństwo więzienne. Jeden z braci mówi, Martin, a może ty byś chciał się o coś modlić? A on mówi, stał zbuntowany, mówi, a o tą rękę, miał rękę sparaliżowaną na skutek samookaleczenia. A on mówi, to chodź się pomodlimy. Pomodlili się i ten z braci opowiada, mówi, człowieku, nie wiesz, jakie to jest uczucie, kiedy bezwładna ręka zaczyna pod twoją ręką się ruszać. Mówi, to włosy tak dęba stają. A gość spojrzał na tą rękę, którą zaczął ruszać, zaczął krzyczeć i mówi, coście mi zrobili. I wybiegł ze spotkania. Za tydzień wrócił jako nawrócony człowiek. Taki jest nasz Pan. Ale jest moment, w którym warto i apeluję, nie lękajcie się. Odsuńcie to, co może dzisiaj blokuje działanie Ducha Świętego. Nie to w skali indywidualnej, bo o tym też powiem jutro, że trzeba coś czasami w swoim życiu zrobić indywidualnym, ale tak, całych czasami wspólnot, społeczności czy relacji międzyludzkich. Odsuńmy to i weźmy ten klucz. Odsuńmy te wszystkie rzeczy i zaczniemy doświadczać zupełnie nowego, świeżego wymiaru społeczności z Duchem Świętym. Chcielibyśmy powstać, prosiłbym zespół. Bóg jest ponadnaturalny, powiedzieliśmy to dzisiaj. Bóg jest ponadnaturalny i chciałbym, żebyśmy rozumieli to, że chrześcijaństwo jest ponadnaturalne. Zachęcam was, apeluję, błagam, proszę. Chcielibyśmy być w takim miejscu, w którym powiemy, Panie, działaj. To nic, że nie wszystko rozumiem. To nic, że to nie jest może jakaś moja tradycja zborowa. Są dobre i złe tradycje. Nie musimy wszystkiego zaraz przekreślać. Ale dzisiaj tutaj jesteśmy z różnych kościołów, z różnych miejsc. I wiecie, nie chodzi o to, żeby znaleźć wspólną tradycję. Wiecie, co jest naszą wspólną tradycją? Golgota i zmartwychwstanie Pana. I zesłanie Ducha Świętego.